Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W obecności prezydenta Luli podpisano porozumienie między Stolicą Apostolską a Brazylią.
Świeckość państwa nie może pomijać wymogów etycznych, wskazał papież na audiencji dla nowego ambasadora San Marino.
O niewykorzystywanie religii do celów z nią sprzecznych zaapelował kardynał Thorin.
13 listopada witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva złożył wizytę w Watykanie. Okazją było podpisanie porozumienia regulującego status prawny Kościoła w tym południowoamerykańskim kraju. Prezydent Lula spotkał się najpierw z Benedyktem XVI, a następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Rozmawiano na temat sytuacji w Brazylii, zwłaszcza kwestii społecznych, w tym o roli rodziny, przeciwdziałaniu przemocy i degradacji społecznej. Podkreślono znaczenie współpracy Kościoła i państwa w promowaniu wartości moralnych i dobra wspólnego, także poza granicami Brazylii, szczególnie w Afryce.
Głównym punktem wizyty prezydenta Luli było podpisanie dokumentu, który sygnowali dwaj szefowie dyplomacji. Ze strony watykańskiej arcybiskup Mamberti, a ze strony brazylijskiej minister Celso Amorim. Porozumienie wejdzie w życie po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych.
Na historyczny wymiar pierwszej wizyty prezydenta Luli da Silva w Watykanie oraz podpisania dwustronnego porozumienia wskazuje nuncjusz apostolski w Brazylii arcybiskup Lorenzo Baldisseri.
Porozumienie między Stolicą Apostolską a państwem brazylijskim było konieczne w odpowiedzi na potrzebę prawnego uznania Kościoła. W Brazylii Kościół katolicki jest instytucją cieszącą się wolnością słowa oraz kultu i pełnienia swej misji. Do tej pory było to gwarantowane jedynie specjalnym statutem z 1890 roku. Przyznawał on wszystkim istniejącym w tamtym czasie kościołom osobowość prawną. Po dziś dzień Kościół katolicki bazował na tym statucie. Po 118 latach potrzeba było jednak zaktualizować zawarte w nim zasady. Obecne porozumienie wyraźnie stanowi, że Kościół cieszy się wolnością słowa i ma jasną, określoną osobowość prawną. Dokument podejmuje też kwestie działalności ewangelizacyjnej, misji Kościoła, relacji ze społeczeństwem i państwem. W 2003 roku rozpoczęliśmy pracę nad konkretnym projektem, a dziś zostały one zwieńczone podpisaniem porozumienia między Stolicą Apostolską i państwem brazylijskim.
Podpisane porozumienie zapewnia Kościołowi obecność duszpasterską m.in. w szpitalach, więzieniach i szkołach. Ponadto uznaje tytuły akademickie nadawane na kościelnych uczelniach. Reguluje też kwestię nauczania religii w szkołach w odniesieniu do wszystkich obecnych w Brazylii wyznań. Jak zaznaczył arcybiskup Baldisseri, gwarantuje to większą wolność słowa, a wolność religijna, zdaniem nuncjusza, powinna stać się bazą wzajemnego współistnienia. Porozumienie odnosi się też do nowych wyzwań, jakim musi sprostać Kościół. Biskupi troszczą się m.in. o obecność na peryferiach rozwijających się miast. Stąd podpisane porozumienie gwarantuje, że nowe plany urbanistyczne muszą przewidywać powstanie obiektów przeznaczonych na działalność religijną. Ważną nowością jest to, że za misjonarza starającego się o wizę będzie mógł poręczyć miejscowy biskup. To uproszczenie procedur znacznie ułatwi przyjazd misjonarzy do Brazylii.
Każdy kraj i instytucja, niezależnie od swej wielkości, są powołane do czynnego udziału w budowaniu społeczności międzynarodowej opartej na wspólnie podzielanych wartościach ludzkich i duchowych. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując Santę Canducciego, nowego ambasadora Republiki San Marino przy Stolicy Apostolskiej.
Benedykt XVI wskazał na potrzebę dowartościowania na naszym kontynencie dziedzictwa grecko-rzymskiego, ubogaconego spotkaniem z chrześcijaństwem. Wtedy Europa stanie się ziemią dialogu i wspólnym domem narodów mających swe specyficzne właściwości kulturowe i religijne. Tego dziedzictwa nie można rozpraszać. Służy ono autentycznemu dobru osoby. Do budowy społeczeństwa, w którym pokojowo żyją obok siebie różne tradycje, kultury i religie, konieczne jest zdrowe pojmowanie świeckości. Całkowite oddzielenie życia publicznego od wszelkich wartości związanych z tymi tradycjami oznaczałoby bowiem wejście w ślepy zaułek. Zdrowa świeckość państwa zakłada, że każda rzeczywistość doczesna kieruje się własnymi normami. Nie mogą one jednak zaniedbywać podstawowych wymogów etycznych mających podstawy w samej naturze ludzkiej, podkreślił papież.
Dla Benedykta XVI, jak o tym świadczy jego nauczanie, kultura pokoju jest koniecznością. Tymi słowami kardynał Jean-Louis Thorin przekazał wczoraj pozdrowienia papieża uczestnikom spotkania na szczycie poświęconego roli religii w promowaniu kultury pokoju. Zostało ono zorganizowane podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w nowojorskiej siedzibie tej organizacji. W kończącym się dziś dwudniowym spotkaniu biorą udział przedstawiciele 80 krajów, w tym 20 szefów państw i rządów.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zwrócił uwagę, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest ze swej natury szkołą pokoju. Ma się w niej uwzględniać dążenia i prawomocne interesy wszystkich. Wszystkie kraje członkowskie, równe między sobą w godności, winny się tam czuć coraz bardziej jedną rodziną.
W tym wymagającym dziele pokoju wierzący i ich wspólnoty mają swe miejsce i rolę, powiedział kardynał Thorin. Religie niosą w sobie pojednanie i pokój, mimo iż ich wyznawcy są nieraz słabi i popadają w wewnętrzne sprzeczności. W religijnych rodzinach i szkołach oraz miejscach kultu trzeba uczyć pokoju, przypominając dziedzictwo wartości, które wierzący mają do zaoferowania wszystkim ludziom. Przedstawiciel Watykanu przytoczył stwierdzenie Benedykta XVI, że pokój jest dziś zagrożony wskutek obojętności na to, co stanowi prawdziwą naturę człowieka.
Miliony wierzących w swych domach modlitwy doświadczają braterstwa i pragną się tym dzielić z innymi, stwierdził przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Dlatego winni być konsekwentni w swym postępowaniu. Nie mogą używać religii, by naruszać wolność sumienia, usprawiedliwiać przemoc, szerzyć nienawiść i fanatyzm. Są powołani, dodał kardynał Thorin, by współpracować dla dobra wspólnego, promując wartości ważne dla wszystkich, jak świętość życia, wolność sumienia i wyznania, demokracja, ochrona środowiska.
20 lat po Christi Fideles Laici, pamięć, rozwój, nowe wyzwania i zadania, tak brzmi temat rozpoczętej dziś w Rzymie sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Laikatu. Głównym przedmiotem obrad jest recepcja i przesłanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o powołaniu i misji wiernych świeckich w Kościele i w świecie. Zdaniem przewodniczącego Rady, kardynała Stanisława Ryłki, w nauczaniu Jana Pawła II o świeckich można znaleźć odpowiedź również na dzisiejsze problemy i wyzwania Kościoła.
Chodzi tu o dokument, który dla wielu świeckich stał się rodzajem vademecum w kształtowaniu ich tożsamości chrześcijańskiej. Jednym z największych wyznań, wobec których stają dzisiaj świeccy, jest odwaga jasnej i wyraźnej obecności w życiu społecznym. Kultura, która dzisiaj dominuje, stara się uczynić nas, chrześcijan, niewidzialnymi i nieobecnymi w życiu publicznym, w kulturze, w polityce, zamykając wiarę w strefie wyłącznie prywatnej. Potrzeba niemałej odwagi, aby pójść pod prąd tym tendencjom.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Cichym ludobójstwem, które dokonuje się na oczach wszystkich, nazywają kongijscy biskupi to, co dzieje się na wschodnim pograniczu ich kraju. Bezcelowe masakry, świadoma eksterminacja młodych, systematyczne gwałty traktowane jako jedno z narzędzi walki. Tak sytuację w regionie Nord Kiwu opisuje wydana dziś deklaracja Rady Stałej Episkopatu. Podkreśla się w niej, że świadkami wszystkich tych zbrodni są ci, którym zlecono zachowanie pokoju i ochronę ludności cywilnej. Nasze władze, piszą biskupi, nie są w stanie sprostać ogromowi problemu, a cała klasa polityczna wykazała się kompletnym brakiem odpowiedzialności. Episkopat potępia też opieszałość, z jaką do problemów Konga podchodzi wspólnota międzynarodowa.
Zdaniem biskupów na wszystkich dotychczasowych konferencjach pokojowych nie mówiło się o tym, co stanowi prawdziwe podłoże konfliktu, a mianowicie bogactwach naturalnych kraju. Odnosimy wrażenie, że mamy tu do czynienia z wielkim i nieujawnionym spiskiem, czytamy w deklaracji. W związku z tym episkopat apeluje do wszystkich Kongijczyków, aby w żadnym wypadku nie zgodzili się na bałkanizację Konga i nie podpisywali niczego, co kwestionowałoby integralność granic. Biskupi ubolewają, że wszyscy, zarówno rząd, jak i wspólnota międzynarodowa, zignorowali ostrzeżenia, które episkopat kierował do świata przed miesiącem.
Ostrej krytyce poddali zambijscy biskupi tamtejszy system wyborczy. 30 października w Zambii odbyły się wybory prezydenckie. Niewielką przewagą głosów wygrał je Rupiah Banda. Opozycja nie uznaje jednak wyników, ponieważ, jak twierdzi, wyborcy byli przekupywani i dochodziło do wielu innych nieprawidłowości. Zambijski episkopat potwierdza te zarzuty i ostrzega, że sam naród jest dziś jak nigdy podzielony. W wyborach nie kierowano się racjami merytorycznymi, lecz etnicznymi i regionalnymi, piszą biskupi. W specjalnym przesłaniu przypominają też, że wielokrotnie apelowali o reformę prawa wyborczego.
Nowo wybrany prezydent nie toleruje żadnej krytyki. W diecezji Ndola aresztowano dziś księdza Franka Bualie, dyrektora katolickiego radia, za szerzenie rzekomo tendencyjnych informacji na temat wyborów. Nie wyklucza się jednak, że aresztowanie duchownego może być też swoistym ostrzeżeniem dla biskupów w związku z wydanym przez nich krytycznym oświadczeniem.
Wybory prezydenckie w USA nie mogą być interpretowane jako referendum za aborcją, przypomnieli biskupi USA. W Baltimore zakończyło się jesienne posiedzenie amerykańskiego episkopatu. W wydanym na zakończenie komunikacie biskupi zwracają uwagę na niebezpieczeństwa płynące z wprowadzenia w życie aktu wolnego wyboru. Jest to zgłoszona do kongresu propozycja ustawy, która zniosłaby wszelkie ograniczenia co do wykonywania aborcji.
Jako episkopat przyjmujemy z radością moment historycznej zmiany i wyrażamy pragnienie współpracy z prezydentem elektem Obamą i członkami kongresu dla dobra wspólnego. Czytamy we wstępie oświadczenia. Zaraz po nim jednak biskupi dodają, że jedność tak bardzo upragniona przez nowego prezydenta i wszystkich Amerykanów może być niemożliwa do osiągnięcia, jeśli wybory prezydenckie będą błędnie interpretowane jako referendum za aborcją, a także jeśli administracja nowego rządu będzie dążyła do jej zwiększenia. Agresywne proaborcyjne przepisy, prawo i rozporządzenia wykonawcze na zawsze wyalienują miliony Amerykanów, przez wielu natomiast będą postrzegane jako atak na wolne wyznawanie religii, napisali biskupi. Mówiąc o wprowadzeniu w życie aktu wolnego wyboru, hierarchowie stwierdzili, że byłoby to wprowadzenie szatańskiego prawa, które podzieliłoby naród i Kościół musiałby podjąć z nim walkę. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Dialog wspólnot religijnych świata z ONZ oraz innymi organizacjami międzynarodowymi stał w centrum międzyreligijnego spotkania, które odbyło się dziś w Moskwie. Obradom przewodniczył kierujący Wydziałem Kontaktów Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego metropolita Cyryl Gundiajew.
Podkreślił on pozytywne nastawienie sekretarza generalnego ONZ do utworzenia przy tej organizacji konsultacyjnej Rady Religii, która powinna podjąć współpracę z innymi inicjatywami o podobnym charakterze, na przykład z Aliansem Cywilizacji. Na spotkaniu w Moskwie przyjęto dokument odzwierciedlający wspólną wizję problemów świata, w rozwiązywaniu których mogliby współdziałać przedstawiciele wspólnot religijnych. W dokumencie podkreślono konieczność prowadzenia dialogu międzyreligijnego, dialogu religii z organizacjami świeckimi w obliczu narastającej sekularyzacji i globalizacji. Przeciwstawiono się również synkretycznemu zmieszaniu religii. Każda tradycja i nauczanie powinny zachować swoją tożsamość, a dyskusja na te tematy powinna być prowadzona z szacunkiem i bez uprzedzeń. W dokumencie wskazano na kierunki, w jakich mogłaby rozwijać się współpraca organizacji religijnych i świeckich. Bezpieczeństwo międzynarodowe, zapobieganie lub łagodzenie skutków konfliktów wywołanych czynnikiem religijnym, etyczne aspekty postępu naukowo-technicznego, wolność sumienia i religii, oto niektóre z nich. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.